ostatnio mówiliśmy, kochani, to takie hasło mieliśmy. Cuda bez Ewangelii równa się problemy, oczywiście. I nasze drugie hasło z cyklu o cudach, jakie było? Karolina? Że nawrócenie to jest największy cud. I że oczywiście my cały czas wierzymy w to, że Bóg jest wczoraj, dziś ten sam na wieki. Że On uzdrawiał, że On uzdrawia i że On będzie uzdrawiał. W rzeczywistości dzisiaj będziemy mówić o tym słowie będzie uzdrawiał, bo skupimy się na ostatnim rozdziale Bożej historii i na tym, w jaki sposób powrót Jezusa Chrystusa odnosi się do naszych ciał. I to jest ostatnie kazanie z cyklu naszych trzech kazań na temat cudów. I w dzisiejszym fragmencie widzimy, że gdy Jan oczekiwał na wyrok zamknięty w więzieniu przez Heroda, to posłał swoich uczniów do Jezusa z zapytaniem, czy Ty jesteś naprawdę tym Mesjaszem? Czy to Ciebie mamy się spodziewać? Czy nie? Widzicie, Jan chciał się upewnić, że postawił na właściwą osobę. Dlatego, że on przeczuwał, że jego życie niedługo się skończy. I dobrze przeczuwał, bo on niedługo potem został ścięty. Jego głowa została na takim srebrnej misie przyniesiona królowi Herodowi. I niestety tak się to dla niego skończyło. Ale on chciał wiedzieć, że kończy życie dobrze i że postawił na właściwą osobę, że przesłanie jego życia... Oto jest ten, który będzie Zbawicielem. Oto jest ten oczekiwany Mesjasz, że oddaje życie za słuszną sprawę. I widzicie, Jezus dał mu taką dosyć dziwną odpowiedź, bo on mu nie powiedział ani tak, ani nie. Ale mu powiedział tak. Opiszcie, co widzicie, ponieważ było to zaraz po tym, jak Jezus uzdrowił wielu chorych. I w sam środek tej akcji wchodzą uczniowie Jana z pytaniem. Jezus nie mówi, ja jestem Mesjaszem. On mówi tak, idźcie do Jana i opiszcie, co widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, głusi słyszą, trędowaci są oczyszczani, umarli są wskrzeszani, a ubogim głosi się Ewangelia. I to była cała jego odpowiedź. I przyznacie, że to jest taka, ja się pytam o jedno, a tu odpowiedź druga. Dziwna sprawa. Natomiast ta odpowiedź zupełnie Janowi wystarczyła. Tylko musimy sobie zadać pytanie, po pierwsze, skąd on w ogóle miał wątpliwości, skoro cały czas mówił, to jest Mesjasz, to jest Mesjasz, to jest Mesjasz, że to nagle wątpliwość w nim. I z drugiej strony, czemu ta odpowiedź mu wystarczyła? Bo widzicie, Żydzi od wieków spodziewali się, że pewnego dnia nadejdzie Mesjasz zapowiedziany przez proroków. I kiedy mówimy słowo Mesjasz, to my często je mówimy, słyszymy Mesjasz, Mesjasz. Ale co to dokładnie oznacza? Że to samo słowo Mesjasz, to jest słowo, które jest z języka hebrajskiego się wywodzi. Ono dokładnie brzmi Mesjach, z takim mocnym H na końcu. I oznacza dokładnie osobę namaszczoną. Namaszczoną, czyli co? Czyli naznaczoną, powołaną do pewnego zadania. I tym zadaniem będzie odkupienie Izraela. Wyzwolenie go. I ten Mesjasz, czy oni cały czas się spodziewali, wszystkie te proroctwa, o których na pewno wiele razy czytaliście, czy z Księgi Izajasza, czy z innych, że tak jest z nami źle, tak jest z nami coraz gorzej, ale pewnego dnia przyjdzie Mesjasz i przywróci sprawiedliwość i nastanie era dobrobytu. Ale widzicie, Żydzi, oni spodziewali się, że to będzie panowanie polityczne. To były czasy okupacji rzymskiej. Byli bardzo uciśnieni. Każde powstanie, jakie robili, było bardzo krwawo tłumione. Więc żyli w tej tęsknocie tego Mesjasza. I nagle pojawia się Jezus i mówi, nadchodzi to królestwo. Ja zaraz zaprowadzę królestwo. Widzicie, Żydzi od razu oczekiwali, że On dokona przewrotu, że On dokona buntu i On uwolni Izrael z okupacji Rzymian, pokona Cezara i nastanie era dobrobytu i Jezus zacznie panować jako zwycięski król. Natomiast Jezus wydawało się, że kompletnie jest niezainteresowany tym. Więc Żydzi nie mogli zrozumieć. Pewnego dnia, to jest w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, przyszli i powiedzieli, jak długo będziesz trzymać nas w napięciu? Jeśli jesteś Mesjaszem, to powiedz nam. I wtedy Jezus im mówi, to jest w innym fragmencie niż dzisiaj, znaki i cuda, które robią, świadczą o mnie. I tą samą odpowiedź daje tutaj Janowi. I widzicie, każdy Żyd znał proroctwa dotyczące Mesjasza. I część tych proroctw, oczywiście one dotyczą tego, że kiedy przyjdzie Mesjasz, to zapanuje sprawiedliwość. Natomiast ta sprawiedliwość to oznacza dokładnie, że wszystkie rzeczy osiągną swoje maksimum, maksimum swoich możliwości, maksimum swojego potencjału. I nastąpi uzdrowienie na dwóch płaszczyznach. Będzie to uzdrowienie społeczne. Jakbyście spojrzeli dzisiaj na to, co się dzieje na świecie, to wiecie, jak daleko jesteśmy, jak bardzo chore jest właściwie każde społeczeństwo. Każde społeczeństwo jest społeczeństwem w jakiś sposób uciskającym. I każde społeczeństwo ma w sobie jakąś klasę ludzi, która jest uciskana. I tak było zawsze. I spodziewano się, że nastąpi z powrotem Mesjasza Króla. Jego panowanie będzie takie, że On zapanuje i nastąpi sprawiedliwość. Ale również będzie uzdrowienie osobiste. I tam było właśnie to proroctwo, które jest zapisane w Księdze Izajasza 35 rozdziale. Jakbyśmy cofnęli teraz do tego czytania wcześniej. Jeszcze. O, słuchajcie, posłuchajcie, jak brzmi 700 lat przed Jezusem. To jest to, co wszyscy Żydzi znali. I jak zrozumiemy, że oni tego się spodziewali, to zrozumiemy, że kiedy nastąpiło to w znakach i w cudach, to było to dla nich dowodem, były to tak zwane znaki mesjańskie. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się rozraduje, zakwitnie step. Niech jak złotogłów bujnie, zakwitnie weseli się, niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność Karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana i wspaniałość naszego Boga. To jest to uzdrowienie społeczne. To jest porównanie do tego, że pustynia, coś, co jest suche, nagle zakwitnie. I nastanie era dobrobytu. I teraz prorok mówi tak. Wzmocnijcie opadłe ręce, zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu. Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta, odpłata Boża. Sam On przychodzi, wybawi was. Częścią tego przyjścia Mesjasza oczywiście będzie kara. Kara dla tych ludzi, którzy uciskają ubogich. I mówią, o Boże, nie mów mi tu o Bogu kary. Mów mi o Bogu miłości. Ale wiecie co? Nie ma miłości bez sprawiedliwości. Pomyślcie o tym. Pomyślcie, idziesz sobie ulicą i nagle widzisz obok, jak ktoś bije bezbronną osobę. Co robisz? Reagujesz, że wtedy brakiem miłości będzie twoja obojętność. A niech się dzieje, co chce. Czyli widzicie, że reakcja, żeby wymierzyć sprawiedliwość temu, co jest uciskane, ona leży w obrębie Bożej miłości. To nie jest sprzeczność, to jest wręcz wymaganie. Jezus mówi, ja przyjdę, żeby położyć kres temu wszystkiemu. I spójrzcie teraz. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. I może przejdźmy do ostatniego wersetu. Do 10. I wrócą odkupieni przez Pana, pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Czy rozumiecie teraz, że Żydzi, którzy mieli to w sobie przez cały czas, kiedy nagle zobaczyli te mesjańskie znaki, to było to dla nich dowodem, tak, nadszedł Mesjasz. To, czego oni nie rozumieli natomiast i co było w nich konfliktem, nawet w Janie, a już na pewno w uczniach, nie tylko w Żydach, którzy nie chodzili za Jezusem, ale również w uczniach i w świętym Janie. To było właśnie to, że nie rozumieli, że Jezus nie przyszedł, żeby uwolnić ich z okupacji rzymskiej, tylko Jezus przyszedł, żeby uwolnić ich z o wiele gorszej okupacji. To jest okupacja i zniewolenie grzechem. Czym jest grzech? To jest to, że każdy z nas wybrał życie bez Boga. I my chcemy w środku zawsze zrobić to, co nam się podoba. To, co my chcemy. I Biblia nazywa to buntem. I widzicie, zatem cuda Jezusa, o których czytacie w Biblii, z jednej strony wyrażały Bożą naturę, która chce pomóc każdemu, ale z drugiej strony one zawsze wskazywały na coś większego. Nie były celem w samym sobie, wskazywały na przyszłość, która ma przyjść, czyli Boże Królestwo pod panowaniem Mesjasza. I słuchajcie, co jest teraz jeszcze ciekawe, że dajmy ten slajd następny, co wam pokażę. O, O, było fajnie. Słuchajcie. Jak myślicie, którego rozdziału historii, pamiętacie, jak mówiliśmy o Bożej historii? Stworzenie, Bóg, który stwarza, potem wcielenie, Jezus, który przyszedł na świat i Jezus, który powróci i będzie panował. Jak myślicie, ta mozaika, którego rozdziału historii dotyczy? Powrotu Pana Jezusa. To jest Florencja, XI wiek. Widzicie, właściwie w całym na przykład kościele prawosławnym, gdybyście spojrzeli w górę, to macie narysowanego Jezusa Chrystusa, który jest pełen mocy. Oczywiście to są bardzo dawne rysunki i nie chodzi o to, żeby to jest bardzo dużo tutaj symboliki, dlatego że wielu z nich nie umiało czytać i oni poprzez to mieli jakby mówione kazania, to jest inna historia. Jakkolwiek widzicie, to jest cała historia chrześcijaństwa, cała literatura, Biblia. Chrześcijanie zawsze wierzyli w to, że jest coś jeszcze przed nami. Że pomimo, że Jezus umarł, pomimo, że Jezus zmartwychwstał, to pewnego dnia On powróci. I zapanuje nowa era. I częścią tego będzie totalne uzdrowienie. I Żydzi wierzyli, i tutaj oni byli podzieleni, bo oni wierzyli, że również to uzdrowienie będzie dotyczyło ich ciał. I że oni zmartwychwstaną i dostaną nowe ciała. Właśnie o to był spór między Saduceuszami a Faryzeuszami. Jak czytacie w Biblii, to czasem czytacie, że byli Faryzeusze i Saduceusze. Jedną z różnic było to, że Saduceusze, oni nie wierzyli, że kiedy powróci Mesjasz, to otrzymają nowe ciała. Oni myśleli, że będą duszkami, które będą fruwać lub cokolwiek, że pozostaną w tej duchowej materii. Natomiast Faryzeusze, oni wierzyli w to, na podstawie proroctw, że nastąpi odkupienie i ci, którzy będą żywi podczas, zostaną przemienieni w doskonałe ciała, a ci, którzy umarli, to otrzymują nowe, wspaniałe ciała. I czy wiecie o tym, że w najstarszej księdze Biblii ta nadzieja jest przedstawiona? Najstarsza księga Biblii to księga Hioba. Kto z was przerabiał Hioba w szkole? Jak daleko? Ja na pewno. Krzysiek, też pamiętasz? Wy też na pewno, nie? Był Hiob, księga Hioba. W pierwszej klasie, wydaje mi się nawet. I słuchajcie, sytuacja Hioba nie do pozazdroszczenia. Jego ciało, człowiek, który miał wszystko, człowiek, który jest wierny Bogu, nagle doznaje strasznych problemów. Nagle wszystko, co ma, zostaje mu tak zabrane. Cios za ciosem. Już gorszej sytuacji mieć nie można, a on wciąż jest wierny Bogu. Na dodatek przychodzi jego żona i mówi mu co? Złożycz Bogu i umrzyj. Po co masz wierzyć Bogu? Przecież wiara w Boga się nie opłaca. Zobacz, co ci zrobił. A potem przychodzą przyjaciele i są jeszcze lepsi i mówią mu tak. To, co cię spotkało, to jest dlatego, że coś jest z tobą nie tak. Z tobą coś jest nie tak. I dlatego Bóg ci to odpłacił. Bo gdybyś ty był dobry, to byś tutaj już na ziemi doświadczał tego wspaniałego Edenu. Więc coś jest z tobą nie tak. I oczywiście zarówno postawa żony, jak i postawa... Hiob zgromił swoją żonę tutaj. Napomniał ją, tam mówiąc współczesnym językiem. Powiedział jej, mówisz jak kobieta nierozumna, tak jej powiedział. A sam Bóg obronił i miał coś przeciwko przyjaciołom Hioba. I widzicie, nadzieja Hioba, wbrew temu, co być może wielu z was słyszało, uwaga, nie była położona w tym, że Bóg mu odpłaci na ziemi. To było czymś, co zaskoczyło Hioba. Kiedy czytamy księgę Hioba, a szczególnie najsłynniejsze fragmenty z tej księgi, to jego nadzieja dotyczyła tego, że jemu się wydawało, że on już umrze, ale że wróci jego odkupiciel, powróci na ziemię i wtedy on otrzyma nowe ciało. I o tym mówi Księga Hioba 19, 25, 27. Te słynne wersety, przeczytam wam je. Lecz ja wiem, że odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tym tęskniąc. I w drugim wydaniu Biblii Tysiąclecia, ten 26 werset oddany jest tak najbliżej oryginałowi hebrajskiemu i tam jest tak napisane. Potem mężczątki skórą odzieje i ciałem swym Boga zobaczę. Czy widzicie, gdzie była nadzieja, gdzie była wiara Hioba złożona? W powrocie Pana. I że w tym cudzie tego przyszłego zmartwychwstania Bóg go zaskoczył i Bóg oddał mu i uzdrowił go, ponieważ Bóg może i wciąż działa i jest przez całą historię taki sam. Bóg go zaskoczył i pobłogosławił mu w dwójnasób. I widzicie, podobnie jak Hob wierzył, tak wierzyli zawsze chrześcijanie, że gdy powróci Chrystus, otrzymamy nowe ciała. I można powiedzieć, jakie to będą nowe ciała. Widzicie, ta fascynacja w ogóle takimi ciałami, które są niesamowite. Zobaczcie, jaka jest ogromna potrzeba w nas wpisana. Zawsze była. Najnowsze filmy. Iron Man. Co jeszcze? Superman. Człowiek z żelaza. I moglibyśmy mnożyć, tak? Wszyscy Avengersi na przykład. Nie wszyscy wiedzą, o czym mówię. Powiedzmy, no, jeśli masz 25 lat, 30 w dół, to wiesz, o czym mówię. Jeśli starszy jesteś, to nie mogę znaleźć przykładu dla ciebie. Jakkolwiek. Widzicie, ta fascynacja zawsze była. I wiecie co? To jest echem, odbiciem tego, w co zawsze chrześcijanie wierzyli. Że gdy przyjdzie Jezus Chrystus, otrzymasz nowe ciało. Otrzymasz nowe ciało. Mało tego, święty Paweł, pisząc do Koryntian o tym ostatnim rozdziale Bożej historii, nawet podaje cztery cechy tego ciała. Czyli to jest pierwszy do Koryntian, 15 rozdział, 42 werset. I tam są te cztery cechy. Po pierwsze, święty Paweł pisze, będzie to ciało nieskażone, czyli po naszemu, niezniszczalne, nieśmiertelne, wolne od chorób. Podoba wam się? Tak? Super. Po drugie, będzie pełne chwały po naszemu, to jest będzie piękne. Po trzecie, będzie pełne mocy, będzie pozbawione słabości. Wiecie, jak to jest, jak na przykład wychodzisz sobie z domu, nagle patrzysz, że autobus jest za 5 minut, a ty masz 7 minut piechotą. Co robisz? Biegniesz i wpadasz do tego samego autobusu i co jest? I dyszysz jak pies, który się chłodzi latem. Tak, siadasz koło kogoś i nagle widzisz, że to jest już jesień i zaczynasz się pocić pod spodem. I nie wiesz, czy masz wstać, bo zaczniesz za chwilę wydzielać pewien zapach, czy nie. No po prostu, twoje i moje ciało jest pełne słabości. Nie będę używał innych przykładów, myślę, że ten wystarczy. Natomiast wtedy będzie to ciało pozbawione słabości i po czwarte będzie ono duchowe, święty Paweł pisze, czyli nieograniczone trzema wymiarami. To jest dobre. Był taki serial Heroes. O, niektórzy z nich znasz ty, tak? Niektórzy byli nieograniczeni trzema wymiarami. Co to znaczy? Że Jezus mógł przejść przez drzwi, przejść przez ścianę. Mógł znaleźć się raz tutaj, raz tutaj. I takie będzie twoje ciało. Innymi słowy, mówiąc jeszcze prościej, będzie to ciało na wzór zmartwychwstałego ciała Jezusa Chrystusa. I ty i ja, to jest nasza nadzieja. To znaczy, że śmierć dla ciebie nie jest końcem. Śmierć dla ciebie jest wyzwoleniem. Wtedy dopiero staniesz się motylem. Wtedy dopiero rozwiniesz skrzydła. Wtedy osiągniesz ten swój potencjał, to swoje maksimum. Więc gdybyście mieli wszystko zapomnieć z dzisiejszego kazania, to zapamiętajcie to proste zdanie. To, co najlepsze, jest wciąż przed nami. Możemy to wszyscy przeczytać? 3, 4.
To, co najlepsze, jest wciąż przed
nami. Super. Pięknie. Więc widzicie, każde uzdrowienie, jakiego Bóg dzisiaj dokonuje, jest zapowiedzią tej przyszłości. Chromy będzie skakał jak jeleń. Opowiem wam jedną sytuację, jaką miałem, która jest... Kończyłem wtedy studia I jeden z braci, który już pracował w tym czasie i pracował ciężko fizycznie, żeby utrzymać rodzinę i trójkę dzieci, wtedy teraz mam czwórkę, zadzwoni do mnie i mówi, że niestety jego plecy wysiadły totalnie i leży rozłożony. Nie wie, czy są korzonki, czy dysk, czy cokolwiek. Czy mógłbym przyjść i się o niego pomodlić? On mieszkał wtedy z mamą, która nie chodziła wtedy. To były jeszcze chyba czasy naszej wspólnoty, o ile dobrze pamiętam. Wspólnotą o Nowym Duchu Świętym. Więc po drodze poszedłem. Mówię, oczywiście, że pomodlę się o mojego kolegę. I nie wiedziałem do końca, w co on wierzy odnośnie uzdrowienia, więc powiedziałem mu tak. On rozłożony, leży płasko i płacze z bólu, a i płacze też z rozpaczy, że nie może iść do pracy, bo to też się przełoży na finanse i wie, że mu nie starczy do pierwszego. I w tym momencie ja mówię tak, widzisz, może otwórzmy Biblię, Pismo Święte i przeczytajmy kilka fragmentów, które zbudują naszą wiarę odnośnie tego, że Bóg może cię uzdrowić, jeśli zechce. I otworzyliśmy Biblię i zaczęliśmy czytać. I wiecie co? I ja nie wiem, co się stało, ale w pewnym momencie, zanim ja w ogóle się niego pomodliłem, to kiedy on czytał to, wstąpił na niego taki duch wiary, że on wstał, wyprostował się, zaczął skakać. I został w totalny sposób, ja miałem oczy jak ping-pongi, uzdrowiony. Zaczął tak głośno krzyczeć, bo się tego zupełnie nie spodziewał, że przyleciała jego mama. I też takie oczy zrobiła. Co się w ogóle dzieje? I wtedy ja dzisiaj, do dzisiaj widzę ten obraz. Widzicie, czy to była moja wspaniała wiara? Czy to była moja wspaniałość? Nie, ja nawet się o niego nie pomodliłem. Mi to przypomina ten fragment, który tak wiele razy mówiliśmy, jak ten chromy zaczął skakać i zaczął chwalić Pana i w pewnym momencie oni spojrzeli na Piotra i Jana, którzy wydawało się, że to jest ich wspaniała wiara. I Piotr i Jan powiedzieli, nie patrzcie na nas, jakbyśmy to własną mocą i pobożnością to zrobili. Wiara przez Niego, przez Jezusa wzbudzona. Dała Mu zupełne zdrowie na oczach wszystkich ludzi. Ja wtedy wiedziałem i do dzisiaj to wiem. To nie moja wiara, to wiara. Ja byłem jakimś narzędziem w ręku Pana. Byłem we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Ale ja sam nie spodziewałem się tego, muszę wam powiedzieć. To poszedłem tam jako taki chrześcijański obowiązek, bo przyznacie, że nieczęsto takie rzeczy się zdarzają. Mi zdarzyło się to, wiecie ile razy? Raz. I też raz zdarzyło się, i to wam mówiłem tydzień temu, w jaki sposób ja zostałem uzdrowiony ku zdziwieniu wszystkich lekarzy, którzy ponownie mi robili badania. Wszystkie powiedzieli, że to jest niemożliwe. Ale chciałbym doświadczać tego często. I mówiliśmy, czemu John Wesley mówił, że nie doświadczamy tego często. Że po pierwsze, my jesteśmy tego powodem, a po drugie, czy trudno nam to uwierzyć, patrząc na środowisko, z którego się wywodzimy, ale no Biblia jasno mówi, że Bóg też jest tego powodem. Więc widzicie, chromy będzie skakał jak jeleń. Ale ta nadzieja wzmacniała chrześcijan pierwszych wieków, którzy oddawali życie za wiarę. Choć ich ciała były rozszarpywane kłami, pazurami lwów albo wyniszczane plagami, dlatego żeby chrześcijanie jako jedyni opiekowali się tymi, którzy byli chorzy i wyrzucani na dwór, żeby umarli, bo nikt się nie chciał nimi zajmować, żeby się nie zarazili. Chrześcijanie o nich dbali i wielu z nich zarażało się i oddawało życie. Czy oni przestali to robić? Nie. Ponieważ byli uczeni. Czego? Nie przejmuj się, że umrzesz. I tak każdy umrze. Pewnego dnia otrzymasz nowe ciało. I twoje życie dopiero się wtedy rozpocznie. Uważali się za niezniszczalnych. Mało tego, i to jest ciekawe, wielu z nich tak bardzo chciało cierpieć dla Chrystusa, że nie przyjmowali oferowanego uwolnienia. Mało tego, niektórzy z nich tak bardzo utkwili wzrok w tej nadziei, że zaczęli zaniedbywać swoje codzienne obowiązki. Wierzący w Tesalonice stwierdzili, że niedługo wróci Chrystus, więc oni już nie muszą chodzić do pracy. Czy do szkoły. Ale Pan Jezus Chrystus jeszcze nie powrócił. I święty Paweł, to co on wprowadza, to on wprowadza balans. I mówi im tak, tak, nasza nadzieja powinna być, musicie patrzeć w przód. Musicie patrzeć w to, co nadejdzie, kiedy powróci Pan i otrzymacie nowe ciała. I dzisiaj to jest ten temat. ale również musicie patrzeć na wasze życie i w jaki sposób dzisiaj, tu i teraz, w swojej szkole, w swojej pracy, w swoich rodzinach, w jaki sposób dzisiaj aktywnie przyczyniacie się do tego totalnego uzdrowienia społecznego i fizycznego, które wtedy nastąpi. Bo być może czyniąc to, przyspieszacie powrót Pana. I to jest ten zdrowy balans, że my spodziewamy się, że Bóg będzie w nas i przez nas działał tu i teraz. Ale równocześnie wiemy, że to jest tylko i wyłącznie zapowiedź tego, co nastąpi, kiedy On powróci i przywróci sprawiedliwość. I dlaczego o tym dzisiaj w ogóle mówimy? Wiecie dlaczego? Bo my jesteśmy zupełnie po drugiej stronie po 2000 lat. Nasza kultura, jak przyznacie to, jest kulturą całkowicie pochłoniętą obsesją o swoje ciało i tu i teraz. Bardzo mało osób podejmuje w ogóle decyzję myśląc, co będzie za rok, a co dopiero, co będzie po śmierci. Natomiast chrześcijanie powinni podejmować decyzję myśląc nie, co ja za to dostanę tu i teraz, tylko co to ma do mojego życia, kiedy umrę. To jest pytanie, jakie my powinniśmy sobie zadawać w świetle Pisma Świętego. Natomiast my dzisiaj bardzo często, szczególnie w tym świecie ewangelicznym, tak bardzo się skupiamy tu i teraz, na tym działaniu Boga tu i teraz, że przedstawiamy pseudoewangelię, mówimy tak, nawróć się do Boga, a wszystko w twoim życiu zacznie wyglądać wspaniale. I twoje życie to będzie już niebo na ziemi. I potem nagle ta osoba nie jest uzdrowiona i ty nie wiesz, co masz jej powiedzieć. I potem nagle ktoś inny cię prosi o uzdrowienie, a ty po prostu stwierdzasz, że ty już nie masz czasu się pomodlić albo nie masz w to wiary. Dlatego, że my, moi drodzy, straciliśmy perspektywę. Dlatego, że przyjąłeś fałszywy ciężar na siebie, że niby ty jesteś odpowiedzialny za uzdrowienie kogoś. Nigdy nie byłeś i nie jesteś. Wszystko, co możesz zrobić, to możesz z bratem i siostrą pomodlić się, kiedy potrzebuje cudu. Niech Bóg czyni cuda. Widzicie, ponad 90% Polaków jest katolikami. Ostatnie chyba statystyki mówiły, że 93% statystycznie. Ale uważajcie, jedynie 36% Polaków wierzy, że po śmierci spotka ich niebo, piekło albo czyściec. Tylko 36% jednego z najbardziej, wydawałoby się, religijnych krajów na świecie. To tylko pokazuje, jak nasze społeczeństwo jest zapatrzone w tu i teraz. Jakie decyzje podejmujemy w naszym życiu. Samo słowo nadzieja zawsze dotyczy. Miej nadzieję, czyli mamy na myśli zawsze. Miej nadzieję, coś się na pewno zmieni na lepsze. I mamy na myśli tutaj, tu i teraz. Natomiast nadzieja jest słowem biblijnym, które przede wszystkim dotyczy tego, co nastąpi po śmierci. Jaki jest efekt? Oczywiście, jeśli Bóg nie zrobi czegoś tu i teraz dla mnie, to kończę z Bogiem, bo chrześcijaństwo się nie opłaca. Albo drugi efekt? Jestem posłuszny Bogu. Tak długo, jak mi się to opłaca. Tak długo, jak On coś dla mnie robi. Tu i teraz. Ale nie jestem w stanie cierpieć, nie jestem w stanie być posłuszny Bogu, kiedy mi się to nie opłaca. I widzicie, jak ta perspektywa i zmartwychwstania i otrzymania nowego ciała po śmierci może nam pomóc się. Trzy rzeczy. Po pierwsze, są tutaj ludzie, którzy służą albo pracują w środowiskach, które są dotknięte cierpieniem. To są szpitale, może hospicjum, opieka nad chorymi, może ktoś z rodziny. I widzicie, przyznacie, że kiedy widzicie ogrom cierpienia, to czasem to może być po prostu przytłaczające. I spowodować apatię, a czasem u niektórych nawet depresję. I co wtedy większość osób chce zrobić? Albo co organizm wtedy robi, kiedy sobie z tym nie radzimy? Zaczyna się zamykać i zaczynamy służyć czy pracować, nie okazując już współczucia w tym momencie. I bardzo dużo osób tak właśnie automatycznie wykonuje tę swoją pracę. Albo z kolei, czyli albo idziemy, wypadamy tutaj, nie mamy balansu i żyjemy jak automaty, pomagając ludziom, ale to w ogóle nas nie dotyka, nie dajemy swojego serca? Tylko robimy to z obowiązku, albo tego, że nam za to płacą? Albo z drugiej strony, a tak bardzo absorbujemy to cierpienie, że chodzimy non-stop smutni, nie potrafimy cieszyć się życiem, nie potrafimy tego oddzielić od siebie. Natomiast widzicie, kiedy patrzysz i masz ten nawyk nadziei chrześcijańskiej, to wtedy jesteś w stanie równocześnie wykonywać te swoje obowiązki, równocześnie pomagać, równocześnie być współczującym i radującym się. Dlaczego? Ponieważ wiesz, że i tak pewnego dnia nastąpi sprawiedliwość. I tak pewnego dnia nastąpi totalne uzdrowienie, o którym czytamy. Dla niektórych dzisiaj, ale dla wszystkich pewnego dnia. I kiedy widzisz tą niesprawiedliwość społeczną, to również, że pewnego dnia powróci Jezus i przywróci sprawiedliwość. I kiedy o tym myślisz, to ci daje radość. Więc smutek jest spowodowany tym, że my o tym nie myślimy, że my ciągle myślimy tu i teraz. I widzimy po prostu, jakby Bóg w ogóle nie działał. Ale nie to, że On już działa, to On dopiero zadziała. I to jest nasza chrześcijańska nadzieja. Więc to pomaga tym z was, którzy są albo w jakiś sposób nie czuli na cierpienie, bo się blokują, bo się boją tego, że ich to przytłoczy, albo ci z was, którzy już są tym przetłoczeni. Po drugie, gdy modlisz się o czyjeś uzdrowienie i ono nastąpi, to wtedy masz właściwą perspektywę i wiesz, że Bóg zrobił wspaniałą rzecz, ale wtedy zawsze możesz wskazać, że jest to zawsze tym przyczynkiem tego większego cudu. I potrafisz wtedy naprawdę pokazać na Jezusa, na Pana, który powraca. I wtedy może zawsze zadać pytanie, czy uporządkowałeś swoje życie z Bogiem? Ponieważ pewnego dnia On powróci na ziemię. I po trzecie, gdy w końcu uzdrowienie nie nastąpi, to wciąż mamy nadzieję, ponieważ i tak pewnego dnia otrzymamy nowe ciała. Więc możesz śmiało powiedzieć sobie oraz tym, którzy pytają, gdzie jest Bóg, czemu nie zadziałał? Możesz powiedzieć, moje uzdrowienie i tak nastąpi. Albo teraz, albo później. To jest rzecz pewna. Zawsze możesz wtedy to mówić, to jest wspaniały werset z Hioba. Ucz się modlić na jego podstawie. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że pewnego dnia przyjdzie i moje ciało zostanie odnowione. I to jest dobre wyznanie, to jest biblijne wyznanie. Ale chciałbym jeszcze, żebyście spojrzeli, co było motywacją Hioba. Widzicie, dlaczego Hiob chciał doświadczyć cudu zmartwychwstania? Czy po to, żeby latać i zwiedzać galaktyki? Nie. Widzicie, on pragnął Boga. On mówił tak. Moje nerki zanikają we mnie, tęskniąc do Niego, więc to Bóg był celem Hioba, a nie sam cud otrzymania nowego ciała. Widzicie, jak czytacie Nowy Testament, to też widzicie ten dylemat Pawła, że on pisze, ja, gdyby to ode mnie zależało, to chciałbym już się rozstać z tym ciałem moim i być już z Panem. Tak go bardzo kocham, ale wiem, że to jeszcze nie jest czas. Że jeszcze muszę z wami troszkę pozostać. Więc czy tęsknisz do Boga? Czy chcesz być z Nim, czy raczej chcesz używać Jego błogosławieństwa, Jego uzdrowienia po to, żebyś mógł spełniać swoje cele i robić to, co się Tobie podoba? Niedługo zaczyna się Adwent i Adwent to jest taki czas, w którym rozbudzamy naszą uśpioną tęsknotę za Bogiem, tęsknotę po pierwsze za Jego działaniem tu i teraz, a z drugiej strony tęsknotę za tym, że On pewnego dnia powróci i położy kres cierpieniu. I echo tego powrotu Pana, który uzdrowi to, co chore i wspaniałe, oddaje moja ulubiona książka, powieść. To jest trylogia Władca Pierścieni. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś czytał, może oglądał film. W ostatnim tomie zatytułowanym Powrót Króla widzimy tam powracającego władcę. I on powraca do uciśnionej przez moce zła ziemi. Ta ziemia się nazywa, tamten region, Śródziemie. I pokonuje Saurona, który jest władcą ciemności, przywraca Śródziemiu sprawiedliwość. I nastaje nowa era. Ale już w poprzednich tomach, w pewnym starym proroctwie, pojawia się taki motyw tęsknoty tych uciśnionych ludzi za powrotem króla. jeden z takich najsłynniejszych, tych prostych wierszy, ja tylko przeczytam końcówkę. Z popiołów strzelą znów ogniska, a mrok rozświetla błyskawice. Złamany miecz swą moc odzyska, król tułacz wróci na stolicę. I widzicie, co ciekawe, to proroctwo podawało, że w rękach króla będzie moc uzdrawiania. I zanim, on się nazywał Aragorn, zanim ten Aragorn usiadł na tronie jako potężny władca i powrócił, to był przez cały czas obecny w powieści jako strażnik o imieniu Opierzy Świat. I zdarzały się sytuacje, że kiedy, czy po bitwie, czy jeden z jego przyjaciół, Faramir, był chory, czy właściwie już odszedł, to on go uzdrowił, ale on go uzdrowił w ten sposób, że Tolkien, który pisał, on opisuje, jakby on absorbował to cierpienie, jakby poszedł po niego i wyciągnął go z tej krainy umarłych duchu. Tolkien był osobą wierzącą i wielu już mówiło, że tak naprawdę jest to alegoryczna w jakiś sposób opowieść, która wskazuje na prawdziwą opowieść. Nie tą wymyśloną przez Tolkiena, że pewnego dnia powróci król. Jest to zapisane w prawdziwych proroctwach, prawdziwych proroków, ludzi, którzy żyli w historii. Izajasza, Jeremiasza. Ten król też przyszedł po raz pierwszy nierozpoznany i od czasu do czasu objawiał swoją przyszłą chwałę, uzdrawiając chorych. Ale widzicie, on posunął się dalej niż Aragorn, dlatego że król z powieści Tolkiena ryzykował życie dla Śródziemia. A nasz król Jezus Chrystus oddał swoje życie dla całej ziemi. Aragorn absorbował w siebie cierpienie jednej osoby, a Pan Jezus na krzyżu zaabsorbował, pochłonął w siebie, wziął na siebie cierpienie i ból całego świata. Twój, mój. Ale zmartwychwstał i pewnego dnia powróci. I widzicie? Pewnego dnia, kiedy on powróci, to otrzymasz nowe, wspaniałe ciało. Każde uzdrowienie, jakiego ty i ja doświadczymy, będzie tego zapowiedzią. I dzisiaj, kiedy będziesz przychodził do jego stołu tutaj, albo kiedy stąd wyjdziesz i znów cię przytłoczy ogrom niesprawiedliwości i cierpienia, to możesz pomyśleć o jego powrocie i powiedzieć za Hiobem: ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Amen. Amen. Ojcze, prosimy Cię, żebyś mógł dać nam tą właściwą perspektywę. Ci z nas, którzy tak bardzo utkwili wzrok w przyszłości, że nie spodziewają się, że Bóg może tutaj robić wspaniałe rzeczy dla nich oraz przez nich dla innych ludzi, to niech przyjmą to napomnienie i w czasie tego czasu Adwentu, czasu oczekiwania na Twoje przyjście, Panie, rozbudź w nich tęsknotę za działaniem Twoim tutaj i teraz, w nich i poprzez nich. Ale proszę Cię też za tych z nas, którzy tak bardzo skupili się na tej rzeczywistości tu i teraz, że straciliśmy tą perspektywę tego, że Pan powróci, że nasze serca nie wołają już: Maranata, przyjdź, Panie Jezu. Pomóż nam spojrzeć w przód, dlatego że to, co najlepsze, dopiero nadejdzie. Amen. Amen. Kochani, powstańmy teraz jeszcze. I wiem, że niektórzy z nas mieli urodziny czy imieniny. Przynajmniej dwie osoby. Pomachajcie.